Wybiegamy, kupujemy prezenty, robimy generalne porządki w domach, a w duszy. A w duszy być może łagodniejemy, miękniemy i coś się w nas otwiera. Potrzeba dobroci, bliskości jakiejś, więzi i serdeczności dla drugiego człowieka. A wcale o to wszystko niełatwo, bez wysiłku. W studiu goście, o których mówi się, że mają dobrą energię, uśmiechają się do ludzi i do siebie. Żyją świadomie, zadają sobie pytania o sens i powód swojego bycia na świecie. Jednocześnie są jak dwa kolorowe ptaki, choć dziś przyszli spowici w biel, w takie białe kożuszki, o których opowiemy, futerka raczej, nie kożuszki, zaraz mnie pewnie poprawią. Są jak dwa kolorowe ptaki, ale nie ptaki w klatce. Wydali dwie książki o jedzeniu, nakarmić duszę i ubrać duszę. To potrawy kuchni wegetariańskiej, ale czy rzeczywiście to książki tylko o jedzeniu? Jednym słowem, moi dzisiejsi goście żyją zdrowo i higienicznie, łącząc materię z duchowością. Jola Słoma i Mirek Trymbulak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Są dziś moimi gośćmi. Zapraszam na godzinne spotkanie z nimi i ich widzeniem świata. Nasz telefon jak zwykle 0801 101 601 i poczta SMS-owa 603 09 09 09. No i zaczynamy. Któż mógł tak pięknie anielsko zaśpiewać? Oczywiście Anna Maria Jopek. W studiu przypomnę dwa anioły, bo dziś na biało. Nie wiedziałam, że tak będziecie ubrani. Proszę, pierwsza piosenka pod tytułem Biel. Jola Słoma i Mirek Trymbulak. A Anna Maria Jopek śpiewała Biel to Bóg, bez kres, bez czas, podziwiaj ją, bo jest, bo jesteś. Co z tą bielą, powiedzcie? Umówiliście się, że dzisiaj będziecie na biało, no to tak bo jakbyś... śnieg, bo przedświątecznie.
Ale popatrz, z tobą tak samo się nie widzieliśmy i nie wiedziałaś, że będziemy na biało. I proszę bardzo, pierwsza piosenka.
No sama więc właśnie, coś w tym jest, sama wybierałam.
Dokładnie, widocznie przeznaczenie. A z tą bielą to trochę u nas jest taki wybór, może też dlatego, żeby zwrócić uwagę na biel, bo właśnie tak jak śpiewa Anna Maria Jopek, w bieli jest pewna czystość, jest właśnie taka, biel jest bez skazy. Bo na bieli bardzo szybko widać brud, prawda, widać niedoskonałości. Poza tym biel jest w takich odcieniach, jakim światłem się ją oświetli. Ona po prostu tak jakby nie nadaje odcienia, jest rodzajem tła, pięknego tła. I dlatego może bardzo piękne porównanie do Boga. Co prawda myślę, że Bóg nie jest bielą.
Ale może być.
Ale przypuszczam, że będąc istotą duchową, gdzieś tam na pewno, tak jak biel jest światłem, jest przejrzystością, jest piękne,
no więc właśnie
bez kresem. Tak, że biel jest takim kolorem bez koloru, prawda?
Nieczęsto chodzimy w bieli na co dzień. Dzisiaj właściwie można powiedzieć codzienny dzień. Wyszliście z samochodu i właściwie poraziła mnie biel, która biła od was, bo białe futrzane czapy, takie w stylu uszatek rosyjskich, do tego futerka białe, szyte przez was zresztą, no i wszelkie dodatki też białe, poza twoimi, Jolu, srebrnymi odjazdowymi, jak powiedziałam, kosmicznymi butami i twoimi czerwonymi. To takie akcenty, twoimi mówię do Mirka, tak. Czyli to takie akcenty, żeby te biel jednak trochę złamać. Żeby nie było tak anielsko.
O tym nie myśleliśmy. Akurat rzeczy są z ostatniej naszej kolekcji, którą przygotowaliśmy specjalnie na wprowadzenie na rynek książki Ubrać duszę. Kolekcja się nazywała Spojrzenie duszy. I cała kolekcja właśnie była biało, ekri, kremowa. Taka bardzo, bardzo stonowana. Trochę bogatsza w treści niż w kolorze.
No więc właśnie, ja mam takie wrażenie, że wasze całe życie oscyluje pomiędzy materią a duchowością. I materią, można to powiedzieć, w przenośni i dosłownie, bo przecież wasza praca opiera się na kompozycjach z materiałów, prawda? Ale to dla was nie jest tylko czynność stricte taka realna, namacalna, materialna, tylko jest tam zawsze jakiś kontekst, coś więcej.
Ja myślę, że tak powiedziałaś, że nasze życie oscyluje. Ja byłabym bardziej zadowolona i właśnie chyba na tym nasza praca nad sobą polega, żebyśmy to my byli stali, a żeby materia oscylowała wokół nas. I wtedy to by było piękne, bo to by oznaczało, że tak naprawdę osiągnęliśmy jakiś poziom rozwoju duchowego. Muszę powiedzieć, że jesteśmy tylko w trakcie drogi. I też można trochę do tej kolekcji jeszcze tak wrócę, bo można by było skromnie powiedzieć, no tak po prostu zostało nam trochę rzeczy z kolekcji, dlatego chodzimy na biało, no ale jakiś powód był, że zrobiliśmy tą kolekcję białą, więc wszystko gdzieś tam jakąś przyczynę ma.
One tak nie do końca zostały, ponieważ trochę rzeczy przygotowaliśmy dla siebie.
Tak przy okazji. Ja tylko mogę powiedzieć, że szkoda, że państwo tego nie widzą. Tego, jak wyglądają Jola i Mirek w tej chwili tutaj w studiu. Oprócz tego, że szyjecie i robicie kolekcje, no to piszecie od jakiegoś czasu, niedługiego, książki, ale już są dwie te książki. I to nie są książki, bo gdybym powiedziała, dlaczego piszecie książki kucharskie, nie wiem, czy ktoś zadawał takie pytanie, bo chyba nigdy nie pomyśleliście o swoich książkach w kategorii książka kucharska.
Ale na początku było tak trochę, że na początku myśleliśmy o książce kucharskiej, ale wtedy tylko myśleliśmy, bo nie było to dla nas aż tak istotne, żeby napisać książkę kucharską. Wielu znajomych, zresztą ty, Haniu, również o tym mówiłaś. Dlaczego nie wydacie książki kucharskiej?
Tak, bo i parę wtedy, razy byłam, prawda, u was, kiedy widziałam, co potraficie stworzyć w kuchni.
Tak, ale i to oczywiście było tak jakby początkiem. No, gdzieś tam takie nasionko zostało zasiane, ale żeby ono mogło się rozwinąć w roślinę, to trzeba było drugiego powodu. I tym ważniejszym powodem było to, że czuliśmy, że przez to, że próbujemy się rozwijać i że jest nam coraz lepiej, bo to, że człowiek pracuje pracuje nad sobą, nie robi tego na pokaz, nie robi tego po to, żeby powiedzmy zająć sobie czas niepotrzebnie, tylko żeby było mu łatwiej żyć. I jak zaczęliśmy zauważać, a to się stało tak po roku dopiero, mniej więcej, że zaczęliśmy zauważać zmiany, bo zmian w świadomości własnej, we własnym postępowaniu, zmian charakteru człowiek sam bardzo szybko nie wyłapuje, dopiero poprzez pryzmat sytuacji, które przychodzą. I w momencie, kiedy zauważyliśmy, że się zmieniamy i że warto się tym podzielić, właśnie wtedy dopiero tak, no to skoro piszemy o wegetarianizmie, możemy napisać o wegetarianizmie, to napiszmy przy okazji o wartościach, o mądrościach, o jakichś takich, prawda?
Tak, bo wegetarianizm nie bierze się sam z siebie i jest jakby konsekwencją pewnego rodzaju myślenia, czy jakichś tam dążeń.
Bo nie zawsze byliście wegetarianami, prawda?
Oczywiście, że...
Jola lubiła krwiste steki, ty...
No mnie mówiłeś... był delikatniejszy, powiem szczerze.
Ale mówił, że właściwie jadł wszystko i nie przywiązywał do tego żadnej wagi,
to prawda?
Ja przywiązywałam, dlatego jadłam dużo mięsa.
No właśnie, powiedzcie mi, dlaczego jedzenie jest waszym zdaniem takie ważne?
To znaczy jedzenie co to jest właściwie bardzo naturalną czynnością dla człowieka i jest to coś, z czym chcąc nie chcąc musimy spotkać się na co dzień i z czego korzystamy na co dzień. I albo zaparkujemy pod jakimś fast foodem i wtrząchniemy szybko cokolwiek,
wrzucimy w siebie cokolwiek,
nawet nieświadomie i polecimy dalej, czyli rozmawiając przez komórkę, jadąc, prowadząc, wysyłając SMS-y i tak dalej, albo zrobimy to świadomie, bo przychodzi też często, niestety przychodzi taki czas na człowieka, kiedy się reflektujemy, że musimy się zatrzymać, musimy się zastanowić nad sobą, ponieważ pojawia się choroba, prawda? Nie mówię tutaj o niestrawnościach, ale o różnych jakichś konsekwencjach, które są wynikiem czegoś.
Ale u was tak
chociażby
nie było.
Chociażby niehigienicznego trybu życia, chociażby jedzenia i tego, co wrzucamy w siebie.
Ale u nas była choroba?
Nie, nie było, ale...
Sporo się zatrzymaliśmy.
Ale jakby nie patrzeć na to, jednak bardzo dużo ludzi choruje i nie zastanawia się dlaczego. Może zastanawia się później, kiedy...
Już jest za późno, wtedy zmieniają często ci ludzie.
Bardzo często nie zmieniają. Mhm. Bardzo często nie zmieniają do samego końca.
Kiedy się przestraszą, czasami zmieniają.
Czasami tak.
No więc kiedy otwiera się waszą książkę, to... No proszę bardzo, nie trafiam na jakiś dobry posiłek czy jakąś dobrą potrawę, tylko kreatywność. Otwieram, następna strona, zaufanie i tak dalej, odpowiedzialność,
pomiędzy tymi, tak,
łagodność.
Pomiędzy tymi stronami konsekwencją każdej z tych wartości jest też posiłek na dany tydzień roku. Czyli...
No może to tak dziwnie zabrzmiało, konsekwencją, to trochę, jeżeli ktoś nie widział książki, to nie wie jak ona jest skonstruowana. Ona jest skonstruowana tak jakby ma 52 króciutkie rozdzieliki i każdy rozdział, na jednej rozkładówce jest impresja na temat tkaniny jakiejś, jakiegoś wzoru na tkaninie bądź splotu nici.
Przepiękne zdjęcia, zresztą tak, te książki są pięknie wydane, to są takie małe dziełka sztuki.
Tak, tutaj znowuż nam Kasia Piotrowska takie ładne właśnie dzieła utworzyła.
Mariola Białołęcka wydała.
Proszę bardzo, czytam przebaczenie.
Wydała, tak.
Czytam dalej, pokora. No czyli tu są najróżniejsze wartości.
I właśnie przy tych zdjęciach, przy tych impresjach tkanin są wartości.
52 wartościowe tygodnie z kuchnią wegetariańską, czyli najpierw opis wartości.
A później druga rozkładówka, to jest coś dla ciała.
52 wartości na 4 pory roku.
Słuchajcie,
są zimowe,
no właśnie o tych wartościach porozmawiajmy, bo o tym, że jesteście wegetarianami i że jecie świadomie, to wiemy, już mówiliśmy o tym nie raz, ale tutaj jest to mocne powiązanie między tym, jak jecie, a tym, jak żyjecie, jak się rozwijacie, co czujecie i jak patrzycie na świat. Pamiętam, że Jola kiedyś tutaj zrobiła taki krótki wykład na temat tego, że jedzenie, żebyśmy byli łagodni, musi być też łagodne. W nim nie może być agresji, prawda? A na przykład tak. W mięsie ta agresja gdzieś tam, ten ból, to cierpienie tego zwierzęcia.
W produkcji kotleta po prostu mieści się agresja i adrenalina. Mm-hmm. To jest.
Mówimy tutaj też o procesie przygotowania posiłku. Z jakim nastawieniem? Czy jestem zniecierpliwiony i robię to na siłę, bo nie lubię, bo się spieszę, a muszę? Czy robię to z miłością i
No ale i czy wy zawsze robicie swoje posiłki w spokoju, z uśmiechem na twarzy i śpiewem na ustach?
Nie zawsze.
Nie zawsze.
Ale my też jesteśmy w trakcie drogi i gdzieś zauważyliśmy powiązanie. Właśnie dzięki temu, że nie zawsze tak robimy, możemy powiedzieć, że właśnie też na sobie odczuwamy skutki. Kiedy zrobimy ze zniecierpliwieniem albo bardzo szybko, mała po capu. Jedzenie wtedy nie karmi. To pożywienie nie tak jakby, bo jeżeli zjem nie to, co mi smakuje, bo to jest kolejna rzecz, też ważny jest smak. Musi być dobrze doprawione, powinno być smaczne, czyli gdzieś tam jest bardzo często, jeżeli komuś się wydaje, że o, tam zjem sobie samej pszenicy, nic do tego nie dodam i będę zdrowy. To musi też, prawda, to musi sprawiać przyjemność, ale z drugiej strony powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że musi zawierać również wszystkie składniki mineralne potrzebne naszemu ciału, ponieważ powinniśmy dbać o ciało, bo to ciało nas nosi, dzięki niemu chodzimy, myślimy, żyjemy, więc...
No jest
trzeba,
naszym domem, prawda?
Jest naszym domem. Domem...
Najbliższym.
Tak, dokładnie.
Nie powinno się zaśmiecać.
Nie powinno się go zaśmiecać, to jest bardzo ważne i tak samo nie powinno się go zaśmiecać emocjami. I właśnie ten moment, kiedy robimy to jedzenie, jest taki ważny, ponieważ robimy jedzenie codziennie, przynajmniej kilkakrotnie, a jeżeli nie robimy, a robi to ktoś... Nigdy nie wiemy, z jakim nastawieniem to robił.
Nigdy nie wiemy.
Z jaką intencją, prawda? Czy tylko dlatego, żeby zarobić pieniądze i podać nam cokolwiek, jakkolwiek, żeby właśnie te pieniądze od nas wyciągnąć, czy robi to
zresztą
z jakimś
uczuciem
do nas?
Zresztą coraz mniej jest takiej moralności przy produkowaniu w ogóle jedzenia. Nikt się nie zastanawia nad tym, jak pestycydy działają na nasz organizm, jaki wpływ może mieć, prawda, szprycowanie wędlin jakimiś tam toksycznymi substancjami, żeby były ładniejsze, bardziej kolorowe i tak dalej. Nikt już o tym nie myśli.
No niestety, a taki mamy teraz szczególny czas, że i to jedzenie będzie ważne i to, co zabierzemy z sobą do stołu wigilijnego i to, czym będziemy się dzielić z najbliższymi.
I uczucia i możliwości niestrawności po zjedzeniu wigilijnej kolacji.
I emocje, i myśli, i tak dalej, i tak dalej.
Atmosferę całego spotkania.
Mamy pierwsze głosy od Państwa. Agata do nas pisze, światło białe jest o tyle ciekawe, że nie jest monochromatyczne, przepuszczone przez pryzmat, ujawnia wszystkie barwy.
Prawda.
Tęczy. Pozdrawiam, Agata. Agato, serdecznie Cię pozdrawiamy. A Mich z trzema kropkami pisze, zlikwidowali wszystkie stołówki studenckie. Dwudaniowy obiad kosztował 4,80. Był smaczny i ciepły. Życie biegnie zbyt szybko. Nie mam czasu na gotowanie. Wiem, że się źle odżywiam, pisze Mich. No rzeczywiście to prawda i ból wielki, że zlikwidowane zostały studenckie stołówki, gdzie stołowało się bardzo dużo studentów.
Którzy... Ale to też nie jest tak do końca, że my nie mamy czasu na robienie jedzenia.
No więc powiedz, Jolu, takiemu studentowi, który biegnie między jednym wydziałem, a drugim biblioteką, jakimś filmem, który chce jeszcze zobaczyć, książką, którą chce przeczytać w bibliotece czy w czytelni i co?
Ale to jest troszeczkę tak, bo my mamy sporo znajomych, którzy też przeszli na wegetarianizm i starają się odżywiać zdrowo. I znaczy, można sobie zorganizować ten czas. To jest kwestia tylko tego, co jest dla nas priorytetem.
Co jest dla nas ważne.
Prawda? Bo na przykład prawie każdy ma czas na to, żeby posłuchać muzyki, posiedzieć w fotelu,
porozmawiać z przyjaciółmi,
pójść na imprezę, czy chociażby posiedzieć przed telewizorem wieczorem albo poczytać gazetę. A gdyby część z tego czasu przeznaczyć na ugotowanie czegoś zdrowego, z dobrymi intencjami, bardzo często robimy tak, że na przykład bierzemy jakieś warzywa i troszeczkę je podsmażamy, podlewamy wodą, później dodajemy do tego jakąś kaszę albo makaron i to się gotuje tak z 15 minut, bo warzywa się bardzo szybko gotują i jest gotowa potrawa. Warzywa z jakimś tam makaronem. A później na przykład zjadamy na śniadanie, bo my staramy się jadać gorące posiłki. Czy to są dwa, czy to są trzy, bo bardzo często jest tak, że wystarczają nam dwa. Jakoś tak w tej chwili jest. Chociaż słyszałam, że to nie jest takie do końca zbyt zdrowe, ale ja zauważyłam, że nam to służy.
Jeśli nam to służy, to prawda? Dla was jest zdrowe.
Wydaje mi się, że tak, na razie. I później na przykład ja z takiej jarzynki robię zupę. Dodaję trochę przecieru pomidorowego albo koncentratu, dolewam wody, dodaję troszeczkę więcej ziół i mam zupę.
No to prawda.
I albo dodam soku z ogórków, który zawsze gdzieś tam w domu jest, albo trochę soku z pomarańczy nawet do takich warzyw. To zależy, to jak człowiek się nauczy w tej kuchni gdzieś tam pewnych zasad, to
pewnych
bardzo
zachowań.
Szybko, dokładnie, bardzo szybko można zrobić.
A powiedzcie, czy nie zdarza wam się pokłócić podczas przygotowywania posiłków i w złości usiąść do zupy czy do śniadań?
Już nie.
Teraz już nie.
Mieliśmy takie incydenty.
A jak to się stało, że już nie? Bo w większości ludzi jednak się to zdarza.
Pisaliśmy w książce Nakarmić duszę. W pierwszej książce pisaliśmy o pokłóconej sałatce. To był taki incydent, kiedy właśnie dosyć zdrowo się, powiedziałbym, pożarliśmy.
To jedzenie jest niezbyt lekkostrawne, nawet powiedziałabym, że jest troszeczkę toksyczne i to tak jakby się kamieni człowiek najadł. Tego nie da rady strawić.
Po prostu pojawiła się jakaś konfliktowa sytuacja, wymiana zdań i Jola przygotowywała sałatkę.
Ostra.
Tak, ostra. Nie to, że była ostro przyprawiona przyprawami.
Ale wy mieliście ściśnięte żołądki.
Tak. Jola mówi, no to masz jedz. Ja mówię, nie chcę, ja też już nie chcę. No, sałatka musiała odstać swoje, żebyśmy do niej mogli spokojnie sięgnąć ponownie.
I wtedy wy postanowiliście, że się poprawicie i zaczniecie pracować nad sobą.
To był jeden taki sygnał, kiedy nam pokazało, że to jedzenie właściwie nie służy i nikt nie ma na nie ochoty.
Że to nie tylko materia, że
właśnie,
materię że można naładować też emocjami, wrażeniami.
A tak naprawdę to się struliśmy raz, kiedy właśnie jedliśmy w barze mlecznym. Kiedy zaczęliśmy właśnie swoją wegetariańską drogę, trafiliśmy do baru mlecznego, bo zabrakło nam czasu i co zamówiliśmy?
To była kasza gryczana i marchewka z groszkiem.
Coś, co właściwie nie
powinno w barze nie zostaje i dlatego nie jest, na pewno nie jest zepsute i zresztą na pewno nie było. Nie
pani,
było.
Która wydawała te posiłki, była tak zirytowana, że aż nieprzyjemnie było podchodzić, jednak zrobiliśmy to, a jeszcze ona praktycznie rzucała tymi talerzami, jeszcze koleżanki z zaplecza tam podpuszczały, naśmiewając się z niej i tak poczuliśmy po jakimś czasie, że się źle czujemy jeszcze do następnego dnia. Jakąś taką niestrawność mieliśmy, taki ciężar w żołądku. I wtedy sobie jakoś uświadomiliśmy.
Tak, ale to po jakimś czasie dopiero przypomnieliśmy sobie to, bo gdzieś przeczytaliśmy w jakiejś książce, że właśnie, że nasze emocje wpływają na rzeczy, które robimy, na czyny, że zresztą chociażby wystarczy spojrzeć, robią laleczki wudu, prawda, ludzie?
Mm, z jakimi emocjami?
Prawda? I gdzieś tam to nie jest niby, przecież się w tym momencie tego człowieka tam mu się nie robi nic bezpośrednio, ale są emocje, jest czyn,
no jest energia.
Jakaś energia.
Zła.
I to samo jest prawda, po co mamy sobie takie wudu robić, prawda, na talerzu sami.
Mówimy dziś o emocjach, z jakimi zbliżamy się do tego niezwykłego czasu w roku. Jakie znaczenie mają dla Państwa postanowienia świąteczne, być może, które Państwo czynicie? Postanowienia poprawy także. Mówimy tutaj dużo i będziemy jeszcze mówić w ciągu dzisiejszej audycji o wartościach, które przekładają się na jedzenie, albo to, co jemy, przekłada się raczej na wartości 0801-101-601 i poczta SMS-owa 603-090909. Jola Słoma i Mirek Trymbulak są dziś moimi gośćmi.
Thank you.
Jola Słoma i Mirek Trymbulak. To są moi dzisiejsi Państwa goście. Jakie potrawy znajdą się na Waszym wigilijnym stole?
Rany, jeszcze nie myśleliśmy.
Z serem.
Ale to kłamstwo, to jest kłamstwo. Bo zaczęliśmy później wyliczać, bo stwierdziliśmy, że nie, tym razem nie będziemy w ogóle
może
robić.
Może się wytłumaczę, dlaczego właśnie powiedziałem tak, bo za dużo ostatnio gotowaliśmy. Mieliśmy tydzień gotowania w kawie czy herbacie i jeszcze różne promocje związane z książką.
Ciągle gotujecie i postanowiliście w wigilijny czas zaprzestać gotowania.
Zjesz, tak.
Tak, no i właśnie z tego zaprzestania, jak zaczęliśmy wyliczać potrawy, które zrobimy, to po prostu okazało się, że znowu będzie ich dużo. Więc będzie na pewno bigos. Będzie dorsz prawie po grecku, czyli prawie dorsz po grecku.
Ale dorsz,
nie,
ja
właśnie mówię prawie dorsz.
To wy ryby też nie jecie.
Nie, nie jemy ryby. Będzie Mirka produkcji bułka, taka babka świąteczna, można to nazwać białą bułką taką.
A jakieś makowe potrawy moje ulubione.
Kutia będzie.
No tak.
Co tam jeszcze będzie? Będzie barszcz właśnie i będą paszteciki, także nie
może
jest to...
Pierogi?
Myślę, że tak.
Z pieczarka. Powiedziała z bólem Jola, która będzie musiała je lepić.
No, będzie lepił Mirek.
Nie jest to galaretę
u nas tylko pies nie gotuje.
No i kompot.
Ale jest wegetarianinem.
A jeszcze tak jest.
Będzie
jest.
Kompot suszonych owoców, a konsekwencją kompotu suszonych owoców są ciastka owsiane z suszonymi owocami. A to nasz, już mój prywatny wymysł.
Tak. A nasz pies jest jedyną osobą, która w naszym domu nie lepi pierogów, nie robi jedzenia, a z tego korzysta. I dzisiaj koleżanka, przytulając się do niego, przyjechali właśnie znajomi do nas z Warszawy i tak przytulając się koleżanka do niego mówiła, jaką ty masz piękną sierść, co oni ci dają, że masz taką piękną sierść. I ja takie miałam marzenie i taką satysfakcję, tak sobie pomyślałam, żeby ci wszyscy, którzy uważają, że my tak strasznie tego biednego Nikodema męczymy, słyszeli to.
Słuchajcie, tytuł waszej książki ostatniej, Ubrać duszę. Dlatego być może to jest taki znaczący tytuł, że jak już mówiliśmy, dla was to jest bardzo ważne, co jecie i to, co jecie, jest właściwie konsekwencją waszego życia. Powiedzcie mi, od czego zacząć pracę nad sobą? Jeśli ktoś w ten przedświąteczny czas postanawia coś zmienić w swoim życiu i postanawia zacząć nad sobą pracować, od czego zacząć? Bo wy też kiedyś od czegoś zaczęliście,
oczywiście,
prawda?
Że tak. Ja myślę, że święta to jest taki świetny moment, kiedy ludzie chcą sobie składać dobre życzenia. Jest to okres w ogóle dobrych życzeń.
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Prawda? I żebyśmy się przyjrzeli swoim dobrym życzeniom i zweryfikowali niektóre i zobaczyli, czy one są takie dobre do końca, czy nie mam jakiegoś albo za dużo egoistycznego podłoża i czy dla wszystkich bym miał równe życzenia. Możemy tutaj się wtedy odnieść do tolerancji.
No właśnie, ale jak, prawda, tu otworzyć serce dla kogoś, kto zrobił nam krzywdę, albo my myślimy, czy tak czujemy, że nam zrobił krzywdę, a mamy z nim usiąść do stołu wigilijnego, w tym momencie czując złość jakoś tam skrywaną, no bo święta.
Mi się wydaje, że troszeczkę jest tak z tymi krzywdami, że to my pozwalamy sobie robić krzywdę. Ja tak po sobie zauważam, to jest moja obserwacja. Jeżeli ja nie pozwolę na to, żeby ktoś na przykład zrobił mi krzywdę, to raczej rzadko, ale to jest bardzo głębokie, bo to trudno powiedzieć, no gdyby pani nie pozwoliła sobie wyrwać tej torebki na ulicy, to by nikt pani nie wyrwał. Ale w jakiś sposób pewne osoby są ofiarami, a inne nie są. Mi się wydaje, że my to mamy trochę wpisane w świadomości. Całą pracę trzeba zacząć właśnie od totalnego remanentu w swojej głowie. Na ile ja siebie lubię, na ile ja siebie szanuję i na ile szanuję innych. Bez zastrzeżeń, bo to jest, szacunek należy się każdemu, każdej osobie, co nie znaczy, że musimy popierać pewne działania pewnych osób, ale szacunek należy się każdej istocie. I wydaje mi się, że po takim remanencie, jeżeli my dajemy szacunek, automatycznie go dostajemy. To naprawdę, proszę mi wierzyć, nie idzie inaczej. Co prawda, trzeba popracować nad tym, bo taki szacunek, ja będę szanować innych, żeby oni mnie szanowali.